Nie wiedzę, jak zarobić 100 tysięcy złotych miesięcznie, kosztuje mnie średnio 80 tysięcy każdego miesiąca. Policzcie sobie, ile was kosztuje. Pieniądze biorą się z rozwiązywania problemów innych. Im większy problem umiemy rozwiązać i im większej liczbie osób umiemy pomóc, tym więcej zarabiamy pieniędzy. Ten prosty fakt sprawia, że wysokopłatne umiejętności to podstawa budowania majątku i coś, co najbardziej przełoży się na nasze finanse. Dzisiaj opowiem więc o tym, jak takie umiejętności opanować w 7 krokach. Pierwszy z nich jest najbardziej ogólny, ale jednocześnie naprawdę kluczowy i chodzi o nasze przekonania. Z mojego doświadczenia wynika, że jeśli nie zadbamy o ten punkt, to do pozostałych kroków albo w ogóle nie podejdziemy, albo nie zadziałają. To, z czym większość osób ma problem, to przekonanie, że z natury są kiepscy w pewnych dziedzinach, albo że nie są w stanie się czegoś nauczyć. Nie rozumiem matematyki, nie mam głowy do programowania, nie nadaję się do sprzedaży. Takie wnioski mogą wydawać się dość naturalne. Na jakimś etapie zauważamy, że nie jesteśmy w czymś dobrze, więc myślimy, że jesteśmy kiepscy. Bardzo często takie myślenie może też wzmacniać nasze otoczenie. Możemy słyszeć, że nie mamy talentu do matematyki, że nie nadajemy się do biznesu albo nie umiemy rozmawiać z ludźmi. Mi na przykład rodzice od zawsze powtarzali, że mam dwie lewe ręce i żebym niczego nie dotykał, bo popsuję. Mimo, że skończyłem technikum elektroniczne i zostałem inżynierem, nadal mam dwie lewe ręce i cyklicznie tłukę talerze. Jak widzicie, takie ograniczające przekonania mogą być bardzo silne i są też niestety niesamowicie niebezpieczne. W moim przypadku nie ma to większego znaczenia, bo nie mam ambicji do zostania majsterkowiczem, a i tak wolałbym zatrudnić fachowca, a samemu poświęcić czas na własną pracę. Jeśli jednak takie ograniczające przekonanie powstrzymuje nas przed spełnianiem naszych marzeń i realizowaniem ambicji, no to mamy problem. Zanim zdecydujemy, czy jesteśmy w czymś dobrzy, czy nie, należy zastanowić się, ile czasu poświęciliśmy na praktyczne ćwiczenie tej umiejętności. Ja na przykład nie poświęciłem praktycznie żadnego czasu na prace manualne, zabawę narzędziami itd. Wkrętarkę pierwszy raz trzymałem w technikum. Nie ma się więc co dziwić, że mam dwie lewe ręce. Jak pisze Russell Brunson w swojej książce Expert Secrets, w każdej dziedzinie jest taka zależność, że najpierw jesteśmy w czymś kiepscy, robiąc to stajemy się nieco mniej kiepscy, aż w końcu jesteśmy całkiem niżni, a za jakiś czas naprawdę dobrzy. W końcu dochodzimy do tak wysokiego poziomu, że zostawiamy łapkę w górę dla YouTube'owego algorytmu. Jest to absolutna prawda. Zobaczcie sobie moje pierwsze filmiki. Okaże się, że kiedy zaczynałem, byłem naprawdę bardzo słaby, jeśli chodzi o nagrywanie filmów, a dzisiaj jestem już całkiem niezły i przekłada się to też na finanse, bo w zeszłym miesiącu kanał na samych reklamach zarobił 8 tysięcy złotych. Nie powtarzajcie sobie jednak, że jesteście beznadziejni w czymś, co jest dla was ważną umiejętnością, bo nigdy się jej nie nauczycie. Zamiast tego starajcie się myśleć w kategoriach. Jeśli ktoś to zrobił, to znaczy, że jest to możliwe i jeśli ja będę robił to samo, to też mi się uda. Ważne jednak, żeby pamiętać, że nie wystarczy włożyć czasu w naukę umiejętności. Niech w każdych warunkach będziemy się uczyć z taką samą prędkością i trzeba zadbać o kilka kwestii tak, żeby nasza nauka była efektywna. Podstawową kwestią będzie wybór umiejętności. Różne opracowania dotyczące umiejętności przyszłości dają nam bardziej ogólne propozycje, jak zarządzanie czasem, myślenie analityczne, skuteczna współpraca z innymi, umiejętne posługiwanie się technologią, czy nawet samo uczenie się. To są bardzo istotne kwestie i można wykorzystać je niemal w każdej dziedzinie. Jeśli chodzi o bardziej konkretne, wysokopłatne umiejętności, mamy na przykład sprzedaż, marketing, programowanie, czy zarządzanie zespołem. Trzeba się nad tym wyborem pochylić, bo ważne, żeby uczyć się czegoś, co jest aplikowalne i ma dla nas znaczenie. Oczywiście nie ma nic złego w uczeniu się dla samego uczenia się, ale jeśli mamy jakiś konkretny cel albo nawet lepiej potrzebę, to będzie nam szło dużo szybciej. W technikum zapisałem się na przykład na hiszpański w szkole językowej. Nie miałem jednak większych ambicji do nauki tego języka. Fajnie byłoby go znać i może kiedyś by się przydał, ale zupełnie nie był mi potrzebny tu i teraz. Efekt jest taki, że nie mówię po hiszpańsku. Wyobraźcie sobie, o ile skuteczniej bym się uczył, gdybym zakochał się w jakiejś dziewczynie z Hiszpanii i zostałaby moją partnerką. Ta wiedza od razu jest aplikowalna i ma jakieś wymierne korzyści. Niestety, w szkole zwykle tak to nie wygląda i jest to jeden z powodów, przez które większość rzeczy nie zapamiętujemy. Nie są one dostosowane do naszych potrzeb. Wybierając więc wysokopłatną umiejętność, którą chcemy opanować, wybierzmy te, która będzie miała największe znaczenie dla naszej kariery czy biznesu, albo te, która najbardziej nas interesuje. Warto też zasubskrybować ten kanał, Tak na wszelki wypadek. Trzecim krokiem jest wybór nauczyciela. Na początek zawsze warto sprawdzić materiały darmowe, żeby zobaczyć jakąś taką ogólną wizję, o co chodzi. Jeśli po tym sprawdzeniu nadal myślimy, że umiejętność będzie dla nas przydatna, bardzo dobrym pomysłem może być zapłacenie komuś za wiedzę i mówię to mimo, że póki co nie mam żadnych płatnych produktów, więc jestem w miarę obiektywny. Oczywiście większość rzeczy można znaleźć w internecie za darmo, ale takie płatne produkty mają pewną przewagę. Płacimy przede wszystkim za szybkość oraz większe prawdopodobieństwo osiągnięcia celu. Zazwyczaj kursy, szkolenia i programy mentoringowe są ułożone w bardzo sensowny sposób. W internecie też możemy znaleźć wiele informacji, ale brakuje im tej struktury. Są jak kawałki domina, które musimy sami dopasować, co spowalnia cały proces. Kolejną kwestią jest to, że zazwyczaj w płatnych programach mamy dostęp do społeczności i możemy zadawać pytania i dyskutować o omawianych zagadnieniach. Taki feedback jest bardzo cenny i inni mogą wytłumaczyć nam coś, czego sami nie zrozumieliśmy oraz ocenić nasz sposób wdrożenia informacji z programu. Po trzecie, jeśli za coś zapłaciliśmy, to jest większa szansa, że faktycznie wdrożymy w życie te lekcje. Świadomie lub nie, nadajemy większą wagę informacjom, na które trzeba było ciężko zapracować albo za które sporo zapłaciliśmy. Z obserwacji mojego otoczenia i znajomych mogę też powiedzieć, że im więcej ludzie wydają na wiedzę, tym więcej zarabiają. Prawdą jest też, że droższe produkty zazwyczaj dają lepsze efekty. To coś, co bardzo podkreśla mój wspólnik, który wydał na edukację 100 tysięcy złotych przez ostatnie kilka lat. Dostęp do kogoś jeden na jeden będzie ogromnie drogi, ale wskazówki dopasowane do naszych potrzeb pozwolą nam się rozwijać najszybciej. W naszym ostatnim podcaście Grzegorz opowiadał, że płacił za konsultację innym nawet 4 tysiące złotych za godzinę. Tańszą opcją są szkolenia stacjonarne oraz online. Mam za sobą trochę warsztatów stacjonarnych i kursów online i moim zdaniem te online sprawdzają się lepiej, bo zawsze możemy wrócić do wiedzy i poszczególnych lekcji. Stacjonarnie jest za to ciekawiej i jest szansa, żeby szybko zadać pewne pytania do prowadzącego oraz poznać innych uczestników i budować relacje. Najtańszą opcją są książki. Jest to zdecydowanie najlepszy stosunek jakości do ceny. Książki to po prostu bardzo tani sposób na to, żeby dostać wiedzę, którą w niemalże tej samej postaci dostalibyśmy na szkoleniu czy mentoringu. Z tego powodu, jeśli osoba, od której chcemy kupić konsultację, ma swoją książkę, to najpierw kupiłbym ją i przeczytał, żeby lepiej zrozumieć jej sposób działania, zadawać lepsze pytania i lepiej wykorzystać jej czas. Podobnie taka książka może być też spoko opcją, żeby sprawdzić danego człowieka, zanim wydamy większą kwotę na kurs czy szkolenie. Zanim wydałbym u kogoś jakiekolwiek pieniądze, na początek zawsze zacząłbym od sprawdzenia darmowych treści danego twórcy, żeby sprawdzić, czy zna się na rzeczy i czy jego podejście z nami rezonuje. Jeśli tak, to raczej nie zawiedziemy się na płatnych produktach. Warto też być precyzyjnym, bo konsumowanie treści edukacyjnych nie jest celem samym w sobie. Nie ma sensu pod pretekstem rozwoju oglądać 3-godzinnych wywiadów z przedsiębiorcami z losowych branż, bo nie chodzi o to, żeby zachłysnąć się wszystkim, co jest do obejrzenia w danym temacie, tylko nauczeniu się konkretnie tego, czego nam aktualnie brakuje i jak najszybszym wdrożeniu zdobytej wiedzy. Tutaj zaznaczę, że takie wywiady też mogą być fajne i otwierać głowę i na pewno jest na nie miejsce, ale ich celem zazwyczaj nie jest nauczenie nas jakiejś konkretnej umiejętności. Podobnie przeczytanie 100 książek czy przejście 10 kursów nie musi absolutnie nic znaczyć. Najważniejsze, żeby ta nauka wpłynęła na nasze zachowanie. Jeśli w naszym działaniu nic się nie zmieniło, to nic się nie nauczyliśmy. Wiedza sama w sobie nie daje nic. Znaczenie ma to, co z tą wiedzą zrobimy. To dlatego jak najszybciej należy przejść do kroku 5, czyli praktycznego doświadczenia. Jeśli na przykład chcecie nauczyć się sprzedaży, to oglądacie przez 2-3 godziny filmiki na ten temat, tak żeby złapać podstawy, a następnie łapiecie za telefon i próbujecie coś sprzedać, pisząc lub dzwoniąc, a jak nie macie pomysłu na to, co możecie sprzedać, to zatrudniacie się jako sprzedawca. Prawdziwe mistrzostwo nie rodzi się z wiedzy, tylko z praktyki. Dlatego po wybraniu danej umiejętności i krótkim sprawdzeniu, czy do nas pasuje, powinniśmy skupić się na niej i powtarzać nią w kółko, za każdym razem nieco udoskonalając proces. Najlepszą opcją jest też od razu rozpoczęcie pracy nad konkretnym projektem. To, co mam na myśli, to wziąć na siebie pewną odpowiedzialność, która wymaga od nas nauczenia się potrzebnych do jej realizacji rzeczy. Na przykład projektem mogłoby być założenie kanału na YouTube. Będziemy musieli przygotować listę pomysłów, nauczyć się jak nagrać filmiki tak, żeby dobrze wyglądały, jak obrobić dźwięk, jak stworzyć miniaturkę, jak zachęcić ludzi do kliknięcia w filmik oraz jak zachęcić ich do tego, żeby dalej oglądali. Później być może będziemy musieli nauczyć się jak zmonetyzować nasz kanał, a naszym kolejnym projektem będzie na przykład nauczenie się jak stworzyć i sprzedać kurs online. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Framework opiera się o to, żeby znaleźć problem oraz postanowić się go rozwiązać naszym projektem. Takim projektem tym może być znalezienie pierwszego płatnego klienta, zarobienie pierwszych pieniędzy na reklamach na Facebooku lub stworzenie pierwszej prostej gry, w zależności od tego, czym będziemy się zajmować. Może się okazać, że taki projekt nieco nas przytłoczy, jeśli dopiero zaczynamy, ale to jest naturalne i dobre. Na początku będzie nam szło słabo i bardzo powoli, co jeszcze potęguje to uczucie przytłoczenia, ale tak właśnie mamy się czuć. To znaczy, że się rozwijamy. Kiedy sam zaczynam się uczyć czegoś nowego, to też na początku nic nie rozumiem. Jeśli jednak wytrwamy z tym odpowiednio długo, to pojawi się w końcu punkt kulminacyjny, kropki się połączą i wszystko zacznie nabierać sensu. Pomocą może być mentor. To osoba, która ma większe doświadczenie od nas i jest skłonna nam pomóc. Zazwyczaj za taki mentoring albo będziemy musieli zapłacić, albo w jakiś sposób sobie zapracować. Jeśli dopiero zaczynamy i nie mamy na to pieniędzy, mentorem może okazać się osoba, u której się zatrudnimy, menadżer czy starszy stażem pracownik. Praca u kogoś na początku kariery zawodowej może okazać się świetną opcją do tego, żeby uczyć się szybciej, a przy okazji ktoś nam za to zapłaci. Ja osobiście wiele się nauczyłem w swojej pracy, zanim zająłem się własną firmą. Szczególnie praca w małej organizacji może być ciekawym doświadczeniem zawodowym, szczególnie jeśli chcielibyście w przyszłości mieć własny biznes. Praca dla kogoś pozwala nam też jak najszybciej zdobyć praktyczne doświadczenie i tym samym przyspieszyć naukę naszej umiejętności. Z tego powodu na początku lepiej pracować dla doświadczenia, a nie pieniędzy. Można nawet pracować za darmo, jeśli czujemy, że dzięki temu się rozwijamy, o ile jest to możliwe w naszej sytuacji i nie umrzemy z głodu. Siódmym krokiem jest skill stacking. Polega on na rozwijaniu kolejnych umiejętności wspierających się nawzajem. Budujemy piramidę, w której każda kolejna umiejętność czyni nas jeszcze bardziej przydatnym oraz zdolnym rozwiązywać coraz ważniejsze problemy dla coraz większej liczby osób. Ogarniasz matematykę? Możesz nauczyć się księgowości, następnie dodać do tego tematy związane z optymalizacją podatkową, doszkolić się w zakresie ubezpieczeń, dołożyć zarządzanie zespołem i w kilkanaście lat zostać dyrektorem finansowym, który zarabia naprawdę dobrze. Skill stacking jest niezmiernie ważny i stosuję go też u siebie. U mnie tą początkową umiejętnością był na przykład angielski. Dołożyłem do tego rozumienie social mediów, montaż, miniaturki, copywriting, wymyślanie pomysłów na content, SEO itd. Następnie umiejętność skutecznej komunikacji, do tego zarządzanie zespołem, zatrudnianie, budowanie systemów czy tworzenie oferty. Połączenie tych elementów pozwala mi dawać wartość, za którą opłaca się dobrze zapłacić. Żeby nie uczyć się czegoś, co do niczego się nie przyda i wykorzystać te umiejętności w najlepszy sposób, dobrze jest wybrać odpowiednią ścieżkę kariery, która pozwala na dobre zarobki. Z tego powodu zapraszam Was na ten filmik, gdzie zdradzam 3 sposoby na to, jak zarobić dużo i szybko. Do zobaczenia po drugiej stronie.